Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dobrze, moi drodzy. Chciałbym, abyś przez chwilę zapomniał o całym świecie i pomyślał o sobie. Zapomnij o całym świecie, zapomnij o Rosole, zapomnij o Roladach. Pomyśl, skup się na sobie. Dlatego, że to, co będę mówił, będzie absolutnie do każdego z nas. Do każdego z nas. To, co usłyszysz, jest ważniejsze niż myślisz. Nie dlatego, że ja to mówię, ale dlatego, na co ja się powołuję i co będę też cytował. Chciałbym ci zadać dzisiaj takie pytanie. Nie patrz na sąsiadów po prawej, po lewej stronie, ale odpowiedź na to pytanie określi, gdzie spędzisz wieczność. Możesz powiedzieć, ale ja nie wierzę w wieczność. To nie ma znaczenia. Możesz nie wierzyć w to, żeby była zima teraz. Możesz tupać nogami. Ona po prostu jest. To się dzieje poza tobą. Są rzeczy, na które nie masz w ogóle wpływu. Wieczność w twoim życiu to jest 100%, że coś takiego nastąpi. Rok 2020, rok temu, 23 listopad. Moja siostra dzwoni do mnie i prosi mnie: Sławek, módl się o Darka. Darek to jest jej mąż. Darek ma 57 lat. Uprawia sport, kilka razy w ciągu tygodnia jeździ na rowerze, bardzo konkretne dystansy, chodzi na basen, nie pali, nie pije, nie ma żadnych nałogów, jest wzorowym ojcem, jest wzorowym mężem. W rodzinie bardzo lubiana postać. Kiedykolwiek pojawiała się potrzeba w naszej rodzinie, on reagował jako pierwszy, żeby pomóc. I moja siostra dzwoni, mówi: módl się o Sławka, o Darka, dlatego że jedzie do szpitala, przenoszą go do innego szpitala. To był moment, kiedy on wychodził już z koronawirusa, kiedy miał iść do pracy we wtorek. W piątek, kilka dni wcześniej, wylądował w szpitalu. Pojawiły się problemy. W poniedziałek przewożono go na Śląsku do innego szpitala. Reanimacja, zmarł. 10 dni temu człowiek, którego znam, miejscowość Tczew, podobny wiek jak mój szwagier, jak Darek, około 60 lat, zdrowy, utrzymujący kondycję, nie pijący, nie palący, bez nałogów, pogodny człowiek. Przechodził COVID, o którym my wszyscy teraz mówimy. Wylądował pod respiratorem. W tamtym tygodniu od poniedziałku do czwartku wszystko się rozgrywało. Kościół się modlił o jego życie, aby on przeżył. Wiadomości, które były codziennie, to jest, że jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. W czwartek wieczór informacja: zmarł, zgon. Powiem wam zupełnie szczerze, to ile ludzi z mojego kręgu, moich znajomych i prawdopodobnie twoich też, umiera obecnie i myślę, że ta sytuacja wcale nie będzie lepsza. Ja nie wierzę, że na świecie będzie coraz lepiej, będzie coraz gorzej. Nie dlatego, że jestem chodzącym pesymistą, ale po prostu widzę, co Biblia mówi na temat czasów, w których my jesteśmy. Widzę, że będzie coraz gorzej. Mamy niesamowite pragnienie powrotu do normalności. Kto ci obiecał, że będzie jakakolwiek normalność? Siedzimy teraz w maseczkach, aby się chronić nawzajem. Kraj został podzielony przez antyszczepionkowców i proszczepionkowców. Nie bawmy się w to. Dla mnie, czy się szczepisz, czy się nie szczepisz, nie ma znaczenia. Jesteś człowiekiem, którego szanuję, bo jesteś człowiekiem. Dlaczego wam tak mówię, tak negatywnie zaczynam? Dlatego, że żyjemy w bardzo niepewnych czasach. I te niepewne czasy mogą być dla ciebie wypełnione strachem, a mogą być dla ciebie czasami, że bez względu na to, co się wydarzy, ja wiem, co będzie ze mną. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Wieczność jest realna dla ciebie. Umierając, nie kończy się twoje życie. I kiedy odpowiesz sobie na pytanie w taki sposób, jak powinieneś dla twojego dobra, czyli kim dla ciebie jest Jezus Chrystus, bo odpowiedź na to pytanie określi, gdzie spędzisz wieczność. Wymienię wam kilka określeń, w jaki sposób ludzie postrzegają Pana Jezusa. Będę dotykał kwestii tego, co obserwuję, tego, co widzę, wszystko w polskim kontekście. I na 100% jest tak, że któreś z tych określeń, które usłyszysz, to definicję Pana Jezusa usłyszysz, któraś z tych definicji będzie odnosić się do ciebie na 100%. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, w wersety od 13 do 14 jest taka historia. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? Jezus zadaje pytanie swoim uczniom, za kogo uważają mnie ludzie? Kim ja jestem? Kim ja jestem dla ludzi? No i w tym momencie uczniowie mówią tak, oni odpowiedzieli, jedni mają cię za Jana Chrzciciela, inni mają cię za Eliasza, a jeszcze inni mają cię za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Co jest prawdą odnośnie Pana Jezusa? Nic z tego, bo Chrystus nie był ani Janem Chrzcicielem, Chrystus nie był ani Eliaszem, ani Jeremiaszem, to byli prorocy w Starym Testamencie, ani nie był jednym z proroków Starego Testamentu. Ludzie, którzy żyli w czasach Jezusa, nie potrafili zrozumieć, kim jest Jezus. Przechodząc do naszego normalnego świata współczesnego, to mamy takie postawy względem Pana Jezusa. Wybaczcie za te nazwy, których użyłem, ale one odzwierciedlają, jak postrzegamy Pana Jezusa. Jesteśmy w grudniu, czas Adwentu, najbardziej popularny jest teraz świąteczny Jezus. Świąteczny Jezus. Następuje mobilizacja, niektórzy ludzie chodzą codziennie na roraty, odliczają, coś sobie postanawiają. Świąteczny Jezus. On jest celebrowany w Pan Jezus w naszym życiu, szczególnie kiedy pojawiają się dwa rodzaje świąt chrześcijańskich, najważniejszych. Pierwsze święto to jest oczywiście święto Bożego Narodzenia. I mało jest ludzi, którzy nie idą w Boże Narodzenie do kościoła. To jest raczej rzadkość. I są ludzie, którzy oczywiście jest kolejne wielkie święto, to jest Wielkanoc. To jest świętowanie zmartwychwstania Jezusa. To jest Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wielka Niedziela. Większość ludzi wtedy, gdziekolwiek nie popatrzysz, jest wysyp ludzi w kościele, którzy właśnie w te dwa sezony idą do kościoła, aby pokazać się, Panie Jezu, jestem. Świąteczny Jezus. Świąteczny Jezus. Drugi rodzaj, kolejny rodzaj Jezusa to jest niedzielny Jezus. Coraz rzadszy w Polsce, ale ciągle żywy, aktualny, niedzielny Pan Jezus. Czyli ludzie żyją od poniedziałku do soboty jak chcą, a jest niedziela. Trzeba się ubrać, trzeba się umyć, trzeba się wyperfumować i idę do kościoła. Pamiętam, że jak już postanawiałem lata temu, że idę do kościoła, to powiem wam, nawet nie przeklinałem, jak szedłem do tego kościoła. Szedłem na spotkanie z Panem Jezusem. Później odkryłem inną opcję, że można tą niedzielę spędzić, nie trzeba wchodzić do budynku, tylko można stać na zewnątrz budynku. Kiedy odkryłem jako nastolatek tą wersję na zewnątrz budynku, to ci, którzy są w Olesznie, to przeniosłem się na promenadę. Czyli dosyć daleko już od budynku kościelnego siedziałem na promenadzie, na ławce i tam już wiedziałem, że tam mogę na przykład zapalić papierosa i normalnie się zachowywać. Niedzielny Jezus. Wracałem do domu, mama się pytała, kto miał mszę. Byłem sprytny, inteligentny, brałem zawsze gazetkę. Niedzielne wydanie gazetki, wiedziałem, kto miał mszę, kto miał kazanie, wiedziałem, o czym ono było. Niedzielny Pan Jezus. Dzisiaj bardzo popularny. Dzisiaj mamy świątecznego Pana Jezusa, niedzielnego Pana Jezusa. Jest też wieczorny Jezus. No jak tak zasypiasz i te wszystkie myśli są wygłuszone już w twojej głowie, one się wygłuszają, wtedy pojawia się moment na myślenie o czymś bardziej poważnym niż to, co jutro zjem na obiad. Wieczorny Jezus też w moim życiu był bardzo popularny, bo zadawałem sobie zawsze takie pytanie, jak ja bym umarł w nocy? Wiem, że ty sobie nigdy tego pytania nie zadajesz. Absolutnie. Ja sobie zadawałem, gdybym ja umarł w nocy, no to co by było ze mną? I ogarniał mnie strach. Gdzieś w moim sercu wiedziałem, że Bóg gdzieś istnieje, ale wypełniał mnie strach, kiedy pomyślałem o tym, a co by było, gdybym ja umarł w nocy, gdybym się nie obudził. A więc wtedy robiłem coś takiego, że odmawiałem modlitwę. Taką, jaką znałem, praktykowałem. Mam jeszcze ciocię zakonnicę, która mi napisała modlitwę na karteczce. Zbrałem tą karteczkę, po pewnym czasie karteczka nie była mi potrzebna, bo sobie ją już odtwarzałem w mojej głowie i modliłem się Ojcze Nasz, czyli tak zwana biblijna modlitwa pańska, Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Dla niektórych ludzi Pan Jezus jest po prostu mądry. Był taki epizod w moim życiu, kiedy studiowałem filologię angielską we Wrocławiu. A teraz będę się chwalił i brzmiało naprawdę pompatycznie. Otóż studiowałem, na czwartym, piątym roku studiowałem taki przedmiot, jak, taki kierunek jak semantyka kognitywistyczna. Zrobiłem wrażenie. Marek, zrobiłem grubo. Tak do końca wrzucono mnie na ten kierunek i nie wiedziałem, o co chodzi. Kapnąłem się na piątym roku. I miałem takiego profesora, nazywał się Sullivan. Człowiek ze Stanów Zjednoczonych, który kiedyś jako człowiek, który nie deklarował się jako chrześcijanin, powiedział nam taką rzecz. Drodzy studenci, nie było najmądrzejszej postaci w historii świata jak Jezus Chrystus. Powiedział tak, nie było takiego mistrza komunikacji jak Jezus Chrystus. Możecie sobie przeczytać wszystko od A do Z. Nie było kogoś mądrzejszego jak Jezus Chrystus. Jezus Chrystus dla wielu ludzi, szczególnie bardzo inteligentnych, jest postrzegany jako mądry Jezus. To jest człowiek, od którego się można uczyć. Warto zwrócić uwagę na jego słowa, bo tam jest mądrość. Kto z nas nie słyszał takiego stwierdzenia jak na ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw drugi. Słyszeliście to? To jest z Biblii, to są słowa Jezusa. Kto z was nie słyszał takiego stwierdzenia, że ktoś tam, coś tam jest solą ziemi? To są słowa Jezusa. Kto nie słyszał tego, szczególnie kiedy ktoś podchodzi do nas i zwraca nam uwagę, to używamy bardzo często takiego sformułowania, najpierw to sobie wyciągnij belkę z twojego oka, zanim po prostu chcesz wyciągnąć źdźbło z mojego oka. Bardzo często używany tekst to są słowa Jezusa. Kto z nas nie słyszał tekstu, wiecie, wiele rewolucji, na przykład Martin Luther King w XX wieku, duchowny kościoła baptystycznego, stworzył rewolucję, aby obalić rządy apartheidu, które były w Afryce, które były w Stanach Zjednoczonych, aby obalić rasizm. I to był człowiek, który cytował słowa Jezusa, które brzmią zło dobrem zwyciężaj. To jest świetna myśl. Zło dobrem zwyciężaj. Stwierdzenie, jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Bardzo popularny tekst, nawet słyszałem ostatnio kilku polityków, którzy używali słów Pana Jezusa. Ilu ludzi, którzy próbują czynić dobrze dla innych ludzi, jest kasowanych przez innych ludzi, którzy mówią, niech nie wie prawica, co czyni lewica. Słowa Pana Jezusa. I na samym końcu słowa Jezusa są takie, że kochaj bliźniego jak siebie samego. Mądry Jezus. Nikt nie kwestionuje, że Jezus był mądry. Nikt. Ale to, że ty uważasz, że Jezus był mądry, nie zmienia miejsca twojego przeznaczenia, kiedy umrzesz. Nie zmieni tego, że uwierzysz w Pana Jezusa, jeśli myślisz tylko, że On jest mądry. Jest jeszcze kolejny popularny Jezus, trochę przedmiotowo to nazwę, ale Jezus jako ostatnia deska ratunku. Miałem taki przywilej, bądź bardziej nieprzywilej, kiedy miałem do czynienia z ludźmi, którzy przez całe życie byli ateistami. Do pewnego momentu, kiedy leżeli już dosłownie na łożu śmierci. Pewien ateista, który otarł się o śmierć, powiedział takie zdanie. Jakże trudno być ateistą na łożu śmierci. Kiedy jesteś na łożu śmierci, to już masz świadomość, że za 5 minut, 10 minut, jutro staniesz przed rzeczywistością, o której tylko słyszałeś, ale nigdy nie widziałeś. Jezus jako ostatnia deska ratunku. Widziałem ludzi, którzy całe życie nie wierzyli w Pana Boga, dopóki nie zachorowali na jakąś chorobę, której nie dało się wyleczyć. I w tym momencie Jezus był bardzo popularny w ich życiu, ale jako ostatnia deska ratunku. Przeczytam wam pewną historię z Bożego Słowa. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, wersety od 12 do 18. Zobaczycie, jak to, co było w Nowym Testamencie, jak zachowywali się ludzie, my dokładnie tak samo dzisiaj się zachowujemy. Gdy wchodził do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych mężczyzn. Trąd był chorobą nieuleczalną w czasach Nowego Testamentu. Trąd był chorobą taką, że musiałeś się izolować społecznie. Były całe wioski trędowatych. Brzmi to trochę znajomo? Ty nie miałeś tylko maseczki. Ty po prostu cały musiałeś być zakryty, jeśli byłeś trędowaty, jeśli chciałeś się przemieścić z jednego miejsca do drugiego i musiałeś, idąc, musiałeś mówić trędowaty, trędowaty, trędowaty. Aby czasami nieczysty, 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 aby ktoś się nie skalał tobą. A więc oni stanęli z daleka, mówi Biblia, i donośnym głosem zawołali: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. Kiedy ich zobaczył, powiedział do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. Kapłani w czasach Nowego Testamentu i Starego Testamentu to był NFZ. To byli po prostu ludzie, którzy określali, czy ktoś jest zdrowy, czy ktoś jest chory. Takie były czasy. W tamtych czasach trzeba było iść do kapłanów. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Pan Jezus im powiedział: idźcie, pokażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali uzdrowieni, zostali oczyszczeni. Lecz jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem i upadł na twarz do jego nóg, dziękując mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś odezwał się: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. 10 trędowatych zostało uzdrowionych. To było nieuleczalne w tamtych czasach. Tak samo jakby dzisiaj szło 10 osób w stanie agonalnym, chorym na nowotwór, chorym na raka i przyszliby i Pan Jezus by powiedział: idźcie, pokażcie się lekarzom, jesteście zdrowi. I oni idąc zostali uzdrowieni. I jeden z tych 10 wrócił do Pana Jezusa, aby mu za to podziękować. Przerażające? W tym mieście, w tym małym mieście Olesno, wiele ludzi otarło się o śmierć. Wiele ludzi było w stanie agonalnym. Kiedy ci ludzie zawołali do Jezusa, kiedy modliliśmy się, aby Pan Jezus ich uzdrowił, zostali uzdrowieni. Niektórzy ludzie żyją do dzisiaj. Minęło już 10-15 lat, oni zostali uzdrowieni. Powiem wam, ile osób wróciło, aby podziękować Panu Jezusowi. Jedna z kilkunastu uzdrowionych ludzi. Nic się nie zmieniło. Pan Jezus jako ostatnia deska ratunku, to jest Pan Jezus, którego potrzebujemy, aby On zrealizował nasze potrzeby, a później do widzenia. Nie chcemy Cię, Panie Jezu. Kolejna rzecz, zbliżamy się w stronę pozytywnych rzeczy. Jezus jako Zbawiciel, ale w moim stylu. Jezus jako Zbawiciel w moim stylu. To jest typ chrześcijaństwa, które polega na tym, jakbyś poszedł do pracy i nie pytał się kierownika o swoje obowiązki, jakie on ma oczekiwania, ale ty dałbyś mu listę swoich oczekiwań, listę, kiedy będziesz pracował, listę, jak będziesz pracował, kiedy cię nie będzie i generalnie ty ustalasz warunki. Jak pada deszcz, to nie przyjdę. Jak pada śnieg, to już w ogóle, bo mi samochód nie odpala wtedy. W środę, jak przyjdę, to dzisiaj mogę być tylko do 13. Wyobrażasz to sobie? Wielu ludzi, jak już powie, dobra Panie Jezu, to chcę mieć z Tobą coś wspólnego, to oni chcą mieć coś wspólnego z Panem Jezusem, oni chcą być zbawieni na podstawie swoich warunków. Księga Izajasza, to jest księga Starego Testamentu, 4:1 Biblia mówi tak. I uchwyci się 7 kobiet, 1 mężczyzny w tym dniu. Będziemy jadły swój chleb, powiedzą, i odziewały się we własną suknię. Bylebyśmy tylko należały do Ciebie, zdejmij z nas naszą hańbę. O co tutaj chodzi? Izajasz mówi, że uchwyci się 7 kobiet, 1 mężczyzny, który ma ich wybawić. I powiedzą mu tak, my będziemy jadły nasz własny chleb. To, co jadłyśmy, my będziemy dalej jeść. Powiedziały dalej tak, będziemy się odziewać w nasze własne suknie. Nie tak, jak ty chcesz, ale tak, jak my chcemy. I one mówią dalej, bylebyśmy tylko należały do ciebie. I dalej mówią, zdejmij z nas naszą hańbę. Każdy z nas, jak tutaj siedzisz, łącznie ze mną, wszyscy, jedziemy na tym samym wózku, każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas jest grzesznikiem. Grzesznik to jest ten, który grzeszy. I jesteśmy ekspertami. Grzech to jest nic innego, jak łamanie Bożego prawa. My bardzo często w Polsce myślimy, że Bóg ma 10 przykazań. Nie. Bóg biblijnie ma 613 przykazań. Skondensowanych do 10. I Biblia mówi, że jeśli zawinisz w jednym przykazaniu, jesteś winien wszystkiego. Mówiąc językiem policyjnym, kartotekę policyjną masz wtedy, nie wtedy, kiedy kogoś zamordujesz, wtedy masz. Nie wtedy, kiedy tylko coś ukradniesz. Kartotekę policyjną masz zakładaną wtedy, kiedy popełnisz jedno wykroczenie. Jedno. Bez względu na to, jakie wielkie ono jest, ale automatycznie masz kartotekę policyjną. My w Bożych oczach, który jest święty, jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują Zbawiciela. Pan Jezus przyszedł na ziemię po to, aby nas zbawić. Kiedy żyliśmy w taki sposób, że grzeszyliśmy, to przyjdzie tak zwany moment, kiedy trzeba będzie zapłacić za nasze przewinienia. Nie da się po ludzku spłacić kary i ceny nawet za jeden grzech. Ale jest ktoś, kto przyszedł na ziemię, kto żył 33 lata doskonałym życiem, nie grzesząc ani razu, i postanowił, że on spłaci karę za grzechy ludzi. Bez względu na wielkość grzechów, on zapłaci karę za każdy grzech. Ale ceną i karą była śmierć. Ponieważ Biblia mówi nam o tym, zapłatą za grzech jest śmierć. I Biblia mówi dalej, nie ma przebaczenia bez przelania krwi. W Starym Testamencie wyglądało to mniej więcej w taki sposób, że jeśli ludzie grzeszyli w Starym Testamencie, przychodzili do kapłana z jakimś zwierzęciem. I to zwierzę było kładzione na ołtarzu. W tym momencie ten człowiek, który przynosił to zwierzę, kładł swoją rękę na to zwierzę i wyznawał swoje grzechy. I te grzechy w symboliczny sposób przechodziły na to zwierzę i dzieje się następująca rzecz. Kapłan w tym momencie podcinał gardło temu zwierzęciu. To zwierzę zapłaciło karę za grzechy tego człowieka, a karą jest śmierć. Chrystus wiszący na krzyżu. Wiemy o tym, że jest nazywany barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Prawda? Na pewno to słyszałeś. Baranek Boży to jest nic innego jak określenie ofiary składanej na ołtarzu. To była bardzo droga ofiara. Trzeba było być zamożnym człowiekiem, żeby złożyć baranka w ofierze. Chrystus był ogłoszony, że On jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Chrystus, Bóg, zawisnął na krzyżu. Sam Bóg, który ciebie stworzył, zawisnął na krzyżu, aby spłacić karę i dług za każdy twój grzech, który popełniłeś, który popełniasz i który popełnisz. I w tym momencie możesz powiedzieć, okej, to super, to fajnie, że Jezus to dla mnie zrobił. Jakkolwiek Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Wiecie, na czym polega wolna wola? Że możesz teraz wstać i wyjść. Że możesz teraz otworzyć oczy i je zamknąć. To jest wolna wola. Robisz, co chcesz. Dlatego Bóg ma prawo być naszą sędzią, kiedy my umieramy, naszym sędzią, kiedy my umieramy, bo my podejmujemy decyzję, gdzie chcesz spędzić wieczność. Jezus mówi, zapłaciłem karę za twój grzech. Jeśli przyjdziesz do mnie i zrobisz to, co? Zrobisz to, co oni zrobili. Uwierzysz. Położysz nadzieję w Jezusie Chrystusie, w tym, co On zrobił dla ciebie. Przyjdziesz, przeprosisz Go za swoje grzechy i poprosisz, aby On zamieszkał w twoim sercu. Powiem ci tak, Biblia to mówi, nie ja. W momencie, kiedy przychodzisz do Chrystusa, kiedy pokutujesz ze swoich grzechów i poddajesz Mu swoje życie, zbawiony będziesz. Ale są ludzie, którzy jednak traktują Pana Jezusa zbawienie po mojemu. Jeśli nie jesteś pewien zbawienia, to prawdopodobnie nie jesteś zbawionym człowiekiem. Pamiętaj, tu nie chodzi o Kościół. Kościół nie zbawia, żaden Kościół nie zbawia. Żaden Kościół cię nie zbawi. Osoba Jezusa Chrystusa zapłaciła karę za twój grzech. Spłaciła dług. Możesz z tego skorzystać, ale nie musisz. Twój wybór. I na sam koniec chciałem wam powiedzieć, że ani niedzielny Jezus, ani wieczorny Jezus, ani Jezus jako ostatnia deska ratunku, ani świąteczny Jezus nie zmieni twojego życia. Prawdziwy Jezus może zmienić twoje życie, ale to ty musisz go zaprosić do swojego życia. To jest twoja decyzja. Powiem ci tak, Pewnie nikt ci o tym nie powiedział, jak cię zaprosił na chrzest. Ale skoro teraz to wszystko usłyszałeś, nie ma dla ciebie już wymówek. Powiem gorzej. Za chwilę dam ci możliwość, aby Pan Jezus mógł zamieszkać w twoim życiu. A tam bajki. Gdyby to były bajki, nie stałbym tutaj dzisiaj przed wami. 97 rok, 2 marca. Byłem przed taką samą decyzją, jak dzisiaj jesteś ty. Co zrobić z tym Jezusem? Co zrobić z tym Jezusem? 12 lat temu zacząłem się źle czuć. Zacząłem mieć mrowienie w moim ciele. Kilka tygodni później zdiagnozowano mnie ze stwardnieniem rozsianym. Stwardnienie rozsiane to sytuacja, kiedy lądujesz na wózku inwalidzkim i powolutku umierasz. Powolutku są odłączane pewne funkcje w twoim organizmie. Nie będę o tym opowiadał. I zacząłem wołać do Jezusa Chrystusa, który mnie z tego całkowicie uzdrowił. Jezus nie tylko mnie zbawił, Jezus nie tylko mnie uzdrowił, ale Jezus daje mi życie tu na ziemi, które ma zupełnie, ale to zupełnie inną jakość. Zakończę to czymś takim. Gdybyś tylko zdał sobie sprawę z tego przez moment, jaką będziesz miał możliwość, to będzie dla ciebie albo najlepszy dzień w twoim życiu, albo dzień, którego będziesz żałował do końca tutaj na ziemi, a jak umrzesz, to ten dzień, 5 grudnia 2021, zabiera ci wszelką wymówkę. Pan Jezus powiedział: oto stoję u drzwi. Są drzwi naszego serca. Pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Pewien malarz w Anglii narysował obraz. Obraz, który przedstawiał Chrystusa, w jego wyobrażenie Jezusa, który stoi przed drzwiami, które były zarośnięte chwastami. Ten Chrystus na tym obrazie ma podniesioną rękę i widać na tym obrazie, że puka do drzwi. Fantastyczny obraz. Anglia, która jest krajem, gdzie wiele, wiele się czyta Biblii, ludzie mają dużą świadomość Biblii i wszyscy wiedzieli, o co chodzi. I któraś prosta osoba powiedziała do tego malarza, mówi: tu jest jeden problem na tym obrazie. Jaki problem? Tu nie ma klamki. Bez sensu. Jak może Pan Jezus pukać do drzwi, gdzie nie ma klamki? Malarz, autor tego obrazu, powiedział: jest klamka. Od wewnątrz. Klamka jest od wewnątrz. Tylko ty możesz otworzyć drzwi. Jezus nie kopnie drzwi i nie wejdzie do twojego życia. Czeka, aż je otworzysz. Jeśli chciałbyś dzisiaj, aby Jezus Chrystus, ten, który zapłacił za twoje grzechy, karę za twoje grzechy i dług, jeśli chciałbyś dzisiaj doświadczyć pewności zbawienia, jeśli chciałbyś dzisiaj doświadczyć realności Boga, bo Jezus jest ciągle taki sam, to proszę, abyś pomodlił się ze mną i to będzie prawie koniec tego nabożeństwa. Dla Ciebie może być to koniec tej gadki o Jezusie, a dla niektórych może być to początek życia z Jezusem i pozbycia się strachu. Strachu, który paraliżuje większość. Strachu przed śmiercią. Strachu przed tym, co będzie dalej. Jeśli chciałbyś przyjść do Jezusa teraz, to chciałbym Cię prosić, nas wszystkich, abyśmy na chwilę skłonili nasze głowy w dół. Niech to będzie Twój moment z Bogiem. Niech to będzie Twój moment z Bogiem. Jeśli chciałbyś teraz otworzyć drzwi Panu Jezusowi, to proszę Cię, abyś pomodlił się ze mną prostą modlitwą. W modlitwie nie chodzi o długość, o piękne słowa. W modlitwie chodzi o szczerość serca. I chcę Ci pomóc. Tak jak kiedyś mnie ktoś przyprowadził do Pana Jezusa, tak ja chciałbym dzisiaj Ciebie przyprowadzić do Pana Jezusa. Jeśli tego chcesz, nic na siłę, to proszę Cię, abyś powtórzył tą modlitwą za mnie. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie. Ja nie chcę Cię traktować jako kogoś zwyczajnego. Ja wiem, że jestem grzesznikiem i popełniłem wiele grzechów. I chciałbym Cię prosić, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Abyś oczyścił moje serce. Panie Jezu, proszę Cię, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu. I stań się Panem i Bogiem mojego życia. Panie Jezu, ja wyznaję dzisiaj, że od dzisiaj Ty jesteś moim Panem. Że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.